Pojrzałem, dopóki będę mógł. No bo może przyjść tak, no już tak się czułem, że trudno, ale mówię, nie pojadę, bo się położę, jeszcze tam umrę. No były wypadki. W tym wieku to już w każdej chwili. No miałem jeszcze kilku kolegów, momentalnie wszyscy. Wszyscy odeszli. No, mam stary mundur, który już mnie znajomy, który namawiał mnie. Nie byłem w stanie pojechać do Włoch. Pojechałem i to dopiero w 2014 roku. Ale już po tych tylu latach ten mundur, mówię do kolegów, tacy, którzy przychodzą, zajmują się grobami poległych. Ci koledzy, jeden taki machodny zaczął, mówi, wie pan co? Znalazłem firmy idealne, ale w Poznaniu. A ja mówię, no co, wszystko będzie załatwione, czy pan się zgadza? No dobrze, będę płacił, tak, córka mówi, płacimy, wszystko mundur będzie. 2 godziny mierzyli mnie, wszystko. Tak, wymierzyli mnie mundur, zrobili i dzwoni do mnie przewodniczący tego zespołu krawców, ale z chęcią. Dla 15 pułku, ostatni żołnierz i ten mówi, proszę pana, pan jest ostatnim żołnierzem 15 pułku, który został otworzony w Iraku, był pan w 2 korpusie, przeżył pan, jest pan ostatnim, chcemy, szyjemy dla pana ten mundur, będzie elegancko uszyty. Zrobiliśmy posiedzenie całych wszystkich moich podwładnych, krawców i innych i doszliśmy jednogłośnie do, że dla ostatniego kombatanta z 15 pułku uszyjemy mundur specjalny za darmo. Za darmo. Do tego stopnia uszyli, że zrobili mieszelki do spodni na guzikach przy stanie. I mówię, cholera, nie ma tego, żeby przesuwać. Oni tak wyliczyli, że ten, ta szelka, która biegnie stąd z ramienia tu i potem zakładam spodnie, dopasuję, to mnie tak pasuje, że akurat leciutko spada ten kant od razu na spodnie. Co do milimetra wyszyty. No mundur będzie elegancki. Tak i drogę kolejną. No co, pora nam ruszać. Jedziemy do Włoch.
Czekaj, to ja tu otworzę. Gdzie masz laskę?
Tu jest. Aha, okno muszę zamknąć.
To ja potem zamknę.
No jadę do swoich chłopaków na Monte Cassino. Było nas pod Monte Cassino 50 tysięcy. I wyobraźcie sobie, zostałem tylko jeden. Mam 101 lat. Ale jadę do nich. Jadę do nich pomodlić się, pochylić się nad głowami dowódców i kolegów. Do końca życia będę jeździł. Dopóki będę mógł. Tu niech pan sprawdzi.
Oczywiście.
O.
I dworzec PKP Brzeszcz.
Brzeszcz.
Zgadza się.
Dalej prosto. Następnie skręć w prawo.
Do Warszawy wysiedzę się.
No.
Także w Gdańsku nie rozrabiajcie.
A pani teraz, o pani nie chce usiąść?
Nie.
Teraz zobaczcie, jest 4. wagon.
No ale to inne są wagony.
Ale to mniej więcej.
Jestem Helena Knapczyk, Sybiraczka i jestem naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań na Amerykę i Kanadę. Należę do tej organizacji już 67 lat. Jeżdżę w Ameryce po różnych stajtach. do szkół amerykańskich i polskich i opowiadam im jako świadek II wojny światowej o wojnie i bardzo ładnie mnie przyjmują i rozpaczają nad tym, co właśnie Polska przeszła w II wojnie światowej. To miejsce tutaj to jest specjalne właśnie, jeśli chodzi o Monte Cassino, dlatego że ja z tym, jeśli chodzi o żołnierza polskiego, ja jestem przywiązana do nich już podczas wojny, jak miałam 12 lat i dużo uchodźców i żołnierzy przechodziło przez nasz dom w 1939 roku, pokaleczeni, biedni, głodni, zmęczeni i oni uciekali przed Niemcami i zatrzymywali się w naszym domu i później uciekali na Węgry. I ja od tego czasu zwróciłam uwagę właśnie na tych żołnierzy, a później ja szłam z nimi na Sybir i było mi tak przykro, chociaż byłam młoda, ale tak patrzyłam na nich i są myślę takie przystojni, inteligentni, pracowici, religijni. Idą opuszczeni, brudni, zmęczeni na ten Sybir. Później szłam z nimi z Sybiru. To były szkielety dosłownie. I ja wciąż myślę o tych żołnierzach, że oni wyszli z tego Sybiru i znowu co ich czekało? Czekała ich wędrówka po różnych krajach, bo Polski dosłownie nie mieli ojczyzny, nie mieli. I oni zostali największymi bohaterami pod Monte Cassino, tak jak mój mąż. Wychudzeni, brudni, pokaleczeni, bo to w pracy tam na Sybirze mieli różne bardzo ciężkie prace i w ogóle. Później generał Anders ich przekształcił ich w taką piękną żołnierską grupę i oni wykazali się tak bogato, że najbardziej zwycięzcy, najlepsi zwycięzcy w II wojnie światowej. Dlatego dla mnie Monte Cassino jest specjalne, bo tutaj mój mąż Wincenty Knapczyk, pierwszy ranny i on o mało nie zmarł, tylko że jego Kanadyjczycy uratowali i on żył i miał wspaniałego męża, bohatera, który kochał Polskę, kochał ludzi, był bardzo pracowity, bardzo oddany w ogóle sprawie polskiej. I dlatego jestem wdzięczna tutaj, że przyjeżdżam, bo to jest tak jak moje. I to miejsce dla nas Polaków powinno być naprawdę specjalnym i docenionym i przekazanym. Bo ja jak słyszę po szkołach, jak ja chodzę po tych polskich, to mówią, że nie chcą już śpiewać Czerwone Maki. Ja mówię, że to nie możecie zapomnieć o tym. Ja mówię, Czerwone Maki muszą być zawsze śpiewane.
To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak wyglądało zbliżanie się do Rzymu. Mamy tutaj tą drogę krajową numer 6, starą. Drogę, którą alianci musieli przebyć, żeby zbliżyć się do stolicy Włoch. To jest droga, która biegnie wąską kotliną między górami. Każde wzgórze, każdą górę trzeba było zdobyć, bo tak naprawdę każda z tych gór była fortecą. Doktor Bartosz Gądek, historyk Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego w Warszawie. Nie od dzisiaj wiadomo, że walki o klasztor Monte Cassino, walki o przełamanie linii Gustawa, to były walki, gdzie nie dało się stosować ciężkiego sprzętu albo stosowano go w bardzo ograniczonym zakresie, więc żołnierzy po prostu spieszano i wysyłano do walki z karabinem, z granatem, z pistoletem maszynowym, no bo tutaj po prostu tak było.
Ale to zadanie musieliśmy wykonać. I z chęcią wykonywaliśmy. Rwali się chłopaki. Pamiętam. Nie mogli się doczekać. Nazywam się Władysław Dąbrowski. Urodzony 6 października 1924 roku w Warszawie. Jestem żoną niezłym Andersa. Nawet się wtrącał do nas generał, bo mówi, chcecie iść teraz z broni pancernej? Siedzicie za sterami czołgów i wozów pancernych? A jak was powybijają, to kto pojedzie? Macie słuchać. Byliście dobrymi opiekunami mojego stawu w Jangiulu i dali do końca. Tak jest, panie generale, wykonamy zadanie do reszty. Wykonaliśmy. Te pozycje, te bunkry betonowe, gdzie naokoło, Niemcy nie mieli zamiaru zajmować klasztor i bronić się w klasztorze. Amerykanie gafę popełnili i zbombardowali i stworzyli dogodne warunki dla Niemców. Oni się w ogóle nie pchali do klasztoru. Z tych wszystkich, kto uczestniczyli, bo my potem uczestniczyliśmy w zdobyciu pancerniacy na piechotę zdobycia linii Hitlera. Staliśmy na linii Hitlera razem z pułkiem ułanów karpackich. Zdobyliśmy w ciągu dwóch dób wszystkie bunkry. Rozwaliliśmy. Jeśli chodzi o, którzy uczestniczyli właśnie w tej bitwie o Monte Cassino, ja jestem ostatni.
Potem była zbiórka i pan generał powiedział:
pamiętajcie, chłopcy, że jesteście przyszłością narodu polskiego. Warszawa, Wilno, Lwów, Kraków i Poznań patrzą na was, tęsknią i czekają jak każde małe miasteczko i wieś polska. Każdy z was ma w sobie kawałek godności, honoru Polaka. I da Bóg, że jak najprędzej, jak wrócimy do kraju, Polska się na was nie zawiedzie.
Nasz drugi korpus to był korpus zesłańców. My nie, jako młody chłopak i inni moi koledzy, którzy stworzyli batalion S dla ochrony sztabu generała Andersa, wszyscy mieliśmy po 17 lat. Wszyscy byliśmy, stworzyliśmy synowie, których ojcowie siedzieli w łagrach. Mój ojciec 15 lat. Innych kolegów wojskowych 15 lat. Urzędników wyższych, którzy siedzieli po 15. Z tych chłopców zażądał stworzenia. Stworzeni zostaliśmy jako komandosi. Przeszliśmy przez szkolenie komandosów. Najpierw od walk z judo, rzucanie nożem z 25 metrów do kukły i tak dalej, i tak dalej. Także byliśmy wyjątkowo przez szkolenie dobrze. Ja dopiero, proszę pana, pierwszy raz pojechałem w 2014 roku. Nie byłem w stanie. Nie byłem, ja przeżywałem dalej, że jak ja się spotkam z tymi kolegami, którzy tam leżą, a ja chodzę normalnie, z ruch. No, namówili mnie, przyjechałem, ale od tej pory jeżdżę na wszystkie spotkania, na wszystkie. To jest obowiązek, to jest spotkanie z moimi kolegami, z dowódcami.
List do dziadka Franciszka Smolaka, nigdy nie wysłany. Witam cię, dziadku mój, Franciszku Smolaku, powitaniem, od którego zaczynałeś każdy list do swojej rodziny. Pochwalony Jezus Chrystus, dziadku Franciszku Smolaku, my, twoja wnuczka Bożena i nieobecny dziś student Adam, który z pasją do języków i historii dba o twoje imię, dostaliśmy od Genowefy zadanie pielęgnowania twej pamięci. Szukamy na jej życzenie śladów po tobie we wszystkich archiwach, bo ona, córka twa Genowefa, chciałaby zobaczyć twoją żołnierską twarz na zdjęciu, zanim odejdzie, by tam u góry wśród ponad 1000 żołnierzy poległych pod Monte Cassino rozpoznać cię i przytulić się mocno do ojca, do tatusia, którego nie pamięta i za którym bardzo tęskni. Dlatego dzisiaj, Franciszku Smolaku, wołamy Cię po imieniu, byś nie był zapomniany. Wychodził ze schronu.
Tak jak Leon Chałupa, 18. Ostatnie minuty bitwy. Już ostatnie ten kula zabłąkana.
Był ewangelikiem, ale myślę, że się nie pogniewa, kiedy wszyscy się za niego pomodlimy. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Odpoczywaj w pokoju wiecznym. Z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.
Wzruszyłam się. Cieszę się, że mogę tutaj stać i jako rodzina przeżywać tę chwilę. Smutną, ale potrzebną, bo pamięć o wujku jest potrzebna i chcę, żeby żyła w nas.
Pamiątki, które w ogóle żeśmy odkryli no z 10 lat temu. Są te dwa zdjęcia, które przez Centralne Archiwum zostało fotograficzne. CAF się wtedy nazywało, prawda? I odkryliśmy, że te zdjęcia są i to były pierwsze wizerunki wujka. Także tutaj wujek pracował dla prezydenta Mościckiego na zamku w żandarmerii zamkowej. Tutaj jest 36 rok. Ale to właśnie dotyczy mojego wujka i zawsze o nim słyszałam od dziecka, ale nigdy właściwie nie wiedziałam, jak on wyglądał i nigdy nie wiedziałam, właściwie niewiele wiedziałam o jego życiu, a te zdjęcia były pierwszym tropem i przyznam się szczerze, że dopóki nie dostałam telefonu i zapytania, czy mogę napisać jego biogram, to moje informacje były szczątkowe. I dopiero to dało taki impuls do wykonania kilku telefonów i potem jak śnieżna kula zaczęły się pojawiać informacje i pojawiła się rodzina, o której po prostu też nie wiadomo było, czy jeszcze istnieje, czy w ogóle może będzie chciała skontaktować. Nazywam się Katarzyna Nowicka. Na cmentarzu na Monte Cassino znajduje się grób mojego wujka, brata mojej babci Ludmiły, kapitana Alfreda Kuczuka Pileckiego. Większość żołnierzy w armii generała Andersa pokonał tą drogę przez Rosję, a potem Bliski Wschód. Natomiast wujek pochodził z Wileńszczyzny i jego garnizonem w 1939 roku macierzystym było Helenowo koło Odeczna, to już jest województwo wileńskie. Walczył w kampanii w rejonie Nidy. Po wejściu armii sowieckiej zdecydował się przekroczyć granicę polsko-litewską, jak wielu naszych polskich żołnierzy. Przypuszczam, że na terenie Litwy, już będąc internowany, po pierwsze, w jakiś dziwny sposób, tego nie wiem, ale musiał spotkać się ze swoim bratem, który też był oficerem. Nazywał się Wacław Kuczuk, był w zupełnie innej jednostce piechoty i walczył w innym rejonie na wschodzie, ale oni musieli się spotkać, bo to pamiętam, że wujek, byłam bardzo młoda, ale pamiętam te opowieści wujka, on mieszkał w Anglii, przyjeżdżał bardzo rzadko do Polski, więc oni musieli się tam gdzieś spotkać. Wujek uciekł z internowania i udało im się dotrzeć do Kłajpedy. Podobno, tak jak pamiętam z tych opowieści mojego wujka Wacława, byli owinięci w białe prześcieradła, ponieważ była to zima, przypuszczam 39-40. Mało tego, wiem też, że przez pewien czas ukrywali się gdzieś na zapleczu jakiejś piekarni, więc oni uciekli drogą morską przez Kłajpedę i prawdopodobnie tam gdzieś przynajmniej jeden z nich wpadł w ręce Niemców i był to Alfred. On został aresztowany, uwięziony na terenie Holandii, uciekł Niemcom, powtórnie wpadł, powtórnie uciekł i dotarł do Francji. A ponieważ już front się zawalał tam we Francji, więc przedostał się do Wielkiej Brytanii. I tam szkolił się, będąc oficerem piechoty, na pancerniaka, bo z końcem 1942 roku w ekipie innych polskich oficerów, którzy byli przeszkoleni w broni pancernej, ze swoim dowódcą, którym był pułkownik Henryk Świetlicki, przelecieli na Bliski Wschód i tam dołączyli do armii Andersa i tam on został, wtedy był to batalion dzieci lwowskich, on został dowódcą trzeciej kompanii jako oficer, który szkolił tych ludzi, którzy mieli w przyszłości stać się żołnierzami. Także to była jego pierwsza praca. A potem już w pułku, 6. Pułku Pancernym Dzieci Lwowskich stoczył te krwawe walki pod Piedimonte i tam zginął. I leży na cmentarzu pod Monte Cassino, miał 38 lat, był jeszcze bardzo młodym człowiekiem, miał żonę, miał dziecko. Był, trudno mi powiedzieć, bo też i słyszałam takie opinię, że to była swego rodzaju brawura z jego strony, że w czasie tych walk o Piedimont on wyskoczył ze swego czołgu, był dowódcą trzeciego szwadronu i po prostu wszedł w pole walki, ratując załogę tego czołgu, który spadł ze skarby. Tam były ciężkie walki na takim wzgórzystym terenie. Trudno mi powiedzieć, być może też była to brawura, bo on z takich skrawków, dosłownie listów, które też gdzieś się pojawiły i odczytujemy powoli, nie miał informacji, co się dzieje z jego żoną, co się dzieje z jego dzieckiem. No o bracie to wiadomo było, że on przynajmniej pod tym względem był spokojny, bo Wacław został w Wielkiej Brytanii. Oni się spotkali w Wielkiej Brytanii, ale tylko jeden z nich poleciał na front. A ten drugi, też muszę to odkryć, został w Wielkiej Brytanii, już tam po prostu nie wrócił do Polski. Te informacje, które o wujku można znaleźć, są ogólnie dostępne, pochodzą między innymi z książki Monte Cassino Melchiora Wańkowicza, bo on dosyć obszernie opisał te walki pod Piedimonte i osobiście właśnie utrwalił na kartach historię mojego wujka, mówiąc na koniec, jak zginął, że w jego namiocie zawsze było zdjęcie jego pięknej żony. To jest to, co o wujku napisał Wańkowicz. Mam przeczytać? Tak optymistycznie meldował, tak głos jego brzmiał dzielnie w głośniku, kiedy wśród największego ognia
donosił, że idzie naprzód, że rozpoznaje źródła ognia, że je stłumi. Kapitan piechoty, były dowódca kompanii zamkowej, mający wielką ambicję stać się wzorowym oficerem nowej broni. Jadąc szukać polskich sztandarów z Litwy morzem, pochwycony przez Niemców, ucieka z ich niewoli do Holandii. W jego namiocie stał zawsze portret młodej i pięknej żony.
Więc to, co robimy w tej chwili, jesteśmy w jakiś tam sposób strażnikami pamięci. Tutaj ma pan przed sobą książkę, którą napisał. Książka jest oczywiście wydrukowana przeze mnie, nie jest jeszcze wydana. Ślady dawnych dni. To jest osoba z rodziny żony mojego wujka, Wanda z domu Konarzeska. Okazało się, że może tak bardzo ona nie przechowywała tej pamięci, ale członkowie jej rodziny bardzo i prawdopodobnie ktoś z mojego pokolenia, bo myśmy się nie poznali jeszcze tak face to face, ale tylko przesyłamy sobie informacje, bada historię trzech krewnych, dwóch Konarzeskich i jednego Kuczuka Pileckiego, bo był mężem Konarzeskiej. I właściwie od niego dostaje bardzo dużo informacji, więc są strażnicy pamięci. Ludzie to robią dlatego, że uważają, że muszą to zrobić. My to robimy dla siebie, no i dla tych naszych dzieci i wnuków.